Marcin Pasek, przewodnik w Szczelniach Walimskich. Kompleks Rzeczka, bo nasz obiekt ma jeszcze jedną nazwę, pochodzi z okresu II wojny światowej. Także nie jest to kopalnia, a obiekt budowlany.
I jesteśmy w jednym z kompleksów tak zwanego projektu RIZE, który wywodzi się z czasów II wojny światowej. Opowiedzmy o tym, co to za projekt.
Projekt RIZE, przedsięwzięcie budowlane, które zakładało nie tylko drążenie podziemia, ale przede wszystkim też budowę i pracę w części naziemnej. I tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą budowę, większość tych prac właśnie planowano i realizowano w części naziemnej, a nie podziemiem, jak od lat jest to przedstawiane. Podziemie tak naprawdę miało być dodatkiem do tej budowy, a to, co miało tutaj funkcjonować, to, co miało tutaj działać i ci wszyscy, którzy mieli tutaj przebywać i funkcjonować, mieli przebywać na powierzchni, nie w części naziemnej. Dodam, że z 200 tysięcy metrów kwadratowych planowanej dla RIZE, 40 tysięcy miało znajdować się pod ziemią, a 160 tysięcy w części naziemnej. Jeśli chodzi o podziemia, tak, 7 obiektów wydrążonych, 6 na terenie Gursowich, 7 przy zamku Książ koło Wałbrzycha. Na terenie Gursowich z 6, 3 są udostępnione, w tym Szczolnie Walimskie, kompleks Rzeczka, gdzie się znajdujemy. No i jeszcze jeden obiekt oczywiście przy zamku Książ. Natomiast na terenie Gursowich dodatkowo też dostępna Osówka i Włodarz.
Kiedy zaczyna się historia właśnie kompleksu Rzeczka?
Jeśli chodzi o samą budowę, nie ma tutaj jakby określonej daty, kiedy rozpoczęto drążenie samych podziemi, bo tutaj jakby różne relacje do nas docierają i różne informacje na ten temat udało się pozyskać, ale ogólnie prace związane z projektem RIZE zostały rozpoczęte jesienią 1943 i pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się 1 listopada wspomnianego roku. Obecnie znajdujemy się w wartowni. To jest jedyne pomieszczenie w naszych podziemiach, które zostało niemal w całości ukończone i dzięki temu też wiemy, jaką miał spełniać funkcję. Czyli miało to zabezpieczać dalszą część obiektu przed wtargnięciem niepowołanych osób. Tu miały być takie pierwsze linie jakby obrony, czy sprawdzalne jakichś dokumentów, przepustek, czy dana osoba jest uprawniona do przejścia do dalszej części podziemi. Oczywiście tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj już wiemy, co w ramach RIZE budowano, co przez wiele lat oczywiście było trudne do ustalenia z uwagi na brak dokumentów, które gdzieś tam znajdują się w archiwach niemieckich, nieuporządkowane i ciężko je odnaleźć. I właśnie z uwagi na to, że tych dokumentów nie było, nikt ich nie szukał tak naprawdę. Przez wiele lat narosło wiele mitów i legend wokół projektu RIZE, o których dzisiaj też możemy usłyszeć i często one są powtarzane, ale trzeba jasno tutaj wyjaśnić i podkreślić. Budowano miejsca dla władz niemieckich. Na terenie Gursowich budowano kwatery dla Adolfa Hitlera, dla Reichsführera SS Himmlera. Planowano również miejsca dla sztabów wojsk lądowych i lotniczych. Natomiast w przypadku zamku Książ była planowana siedziba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, siedziba dla Joachima von Ribbentropa i podkreślam, wszyscy mieli funkcjonować w konstrukcjach naziemnych, w budowlach naziemnych, po to planowano i już w początkowej fazie stawiano, a podziemie miało być tylko schronami przeciwlotniczymi, które utrzymywano by w gotowości po to, żeby w razie zagrożenia wszystkich podziemie przenieść, żeby stąd mogli przeczekać zagrożenie i też jednocześnie kierować przez jakiś czas państwem niemieckim działaniami wojennymi.
Dlaczego wybrano właśnie Gursowie na siedzibę projektu RIZE?
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że tych czynników, które za tym przemawiały, było kilka. Musimy mieć na uwadze to, że te kwatery były planowane w różnych miejscach, a łącznie było ich 16, w tym 3 w budowie i wśród tych 3 właśnie projekt RIZE, który miał być największą z dotychczasowych kwater, które planowano i budowano. Dlaczego Gursowie? Myślę, że tutaj było kilka czynników. Przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa, lokalny przemysł, firmy związane z górnictwem, które ostatecznie zostały zaangażowane w realizację budowy. Poza tym też ukształtowanie terenu, góry, lasy, łatwo było część naziemną ukryć w części naziemnej między drzewami, dodatkowo jeszcze to maskując i taka kwatera dzięki temu byłaby też trudna do wykrycia. Poza tym można byłoby stąd kierować działaniami na froncie wschodnim. Niektórzy sugerują, że RIZE miał być alternatywą dla Wilczego Szańca i myślę, że tutaj ta sugestia też powinna być brana pod uwagę. Znajdujemy się w kolejnej komorze, która, jak widać tutaj przed nami, jest pozostawiona w stanie surowym, dlatego trudno też nam ustalić, co tutaj planowano, ale w tej komorze mamy też makietę bomby latającej V1, temat, wokół którego też narosło mnóstwo mitów i legend i do dzisiaj też możemy usłyszeć o tym, że RIZE było realizowane po to, żeby V1 i V2 tutaj produkować, rozwijać i z tych terenów użyć, co oczywiście możemy dzisiaj wykluczyć. Co najwyżej produkowano by tutaj pojedyncze elementy, ale to dopiero w ostatnich miesiącach II wojny światowej, po tym, kiedy z uwagi na bliskość frontu wschodniego na przełomie stycznia lutego 1945 budowę kwater i sztabów porzucono, budowę ewakuowano i potem miano tutaj przenieść część lokalnego przemysłu zbrojeniowego, ale ostatecznie tego również nie zrealizowano. Ale gdyby się to udało, to niewykluczone, że produkowano by pojedyncze elementy do samolotów, być może również do V1 i V2.
Ten korytarz, o którym pan powiedział, że pozostał w stanie surowym, czy wiemy, jak to miało wyglądać?
Tak, ogólny zarys jest znany. Wynika to z dokumentów odnalezionych w archiwach niemieckich, które przedstawiają trzy rodzaje przekroi. Jak podziemia miała wyglądać po betonowaniu i w tych dokumentach znajdują się trzy podstawowe przekroje A, B i C. A najmniejszy, B średniej szerokości i wielkości komory, no i C największa komora trzykondygnacyjna. Także jak po obetonowaniu podziemia miało wyglądać wiemy, tylko nie mamy szczegółowych planów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Gdzie, w którym miejscu, jak miały być wyposażone pomieszczenia dla władz niemieckich. Tutaj tej dokumentacji brakuje, trudno powiedzieć, czy ona w ogóle powstała. Musimy pamiętać o tym, że przy realizacji takiej budowy w czasie wojny wszystko projektowane jest na bieżąco i wdrażane do budowy i być może ta dokumentacja była dopiero w fazie projektowania i mogła nigdy tak naprawdę nie użyć światła dziennego.
Gdzie się teraz przeniesiemy?
Przejdziemy do komory, która właśnie przedstawia przekrój B, jak podziemia w przekroju miała wyglądać już po obetonowaniu i właśnie porównując to z dokumentami, zgadza się wymiar, kształt i to jest potwierdzenie, że te dokumenty, które zostały odnalezione w archiwach niemieckich są prawdziwe i trzeba je tutaj brać poważnie pod uwagę. Ciekawostką tego miejsca jest również to i naszego obiektu, że mamy też pozostawione etapy drążenia, w jaki sposób drążono duże komory i to na przykład przed nami metoda austriacka dwuchodnikowa, dzięki której przy zachowaniu kolejności drążenia bez użycia rusztowań drążono bardzo duże przekroje, nawet do 10 metrów wysokości. No i tu zaraz obok mamy właśnie już taki etap powiedzmy końcowy, czyli przekrój hali już po obetonowaniu. A widzimy przekrój, bo jest nieukończona, obetonowana w połowie. Wartownia, którą zwiedzamy z turystami na samym początku, ma przekrój identyczny, tylko tam już jest ukończona, w większości zamknięta i górnej komory techniczno-wentylacyjnej nie widać, a tutaj jest to widoczne jak na dłoni.
I jest to naprawdę bardzo imponujący widok, ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym, że przychodząc tutaj, też musimy pamiętać o ludziach, którzy budowali ten obiekt. Kto to był?
Tak, jeśli chodzi o projekt Rize, oczywiście zatrudnione były firmy niemieckie do realizacji budowy, bo inaczej budowa nie mogłaby w ogóle zostać zrealizowana i były to firmy o różnej specjalizacji, w tym też firmy, które drążyły pod ziemię. Nasz obiekt drążyła firma Albert Hof z dzisiejszego Wałbrzycha, no ale dodatkowo też niestety wykorzystywano niewolniczą siłę roboczą, robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie z obozów zagłady, ludzie oczywiście z całej Europy, głównie z Europy Wschodniej, wśród nich też nasi rodacy, ale musimy pamiętać o tym, że tych ludzi kierowano i wykorzystywano do prac, które nie wymagały wiedzy technicznej. W przypadku drążenia podziemi zadaniem więźniów było wiercenie otworów pod ładunki wybuchowe, no i późniejsze usuwanie urobku, który powstał po wysadzeniu skały. Wszystkie prace techniczne musiały być wykonane przez wykwalifikowaną kadrę. Pamiętajmy o tym, że w największym zakresie tych ludzi wykorzystywano do niewolniczej pracy, ale w części naziemnej, bo przypomnę, tam był największy zakres prac. Były to prace typowo ziemne, transportowe, związane z przygotowaniem części naziemnej pod przyszłe kwatery i sztaby. Przechodzimy teraz do miejsca, gdzie mamy wystawę grafik węgierskiego więźnia pochodzenia żydowskiego Imre Hall, który dokumentował swoje przeżycia od momentu, kiedy trafił do niewoli. I tutaj te grafiki przedstawiają historię od getta na Węgrzech poprzez Auschwitz i właśnie tutaj największa ilość grafik dotyczy projektu Rize i tego, co pan Imre i jego towarzysze niedoli przeżyli. Mamy właśnie pokazaną tą sytuację głównie z części naziemnej, bo jak mówiłem, większość niewolniczej siły tam pracowała. No i widać, jakie czynności musieli wykonać, to o czym przed chwilą wspomniałem, że były to prace ziemne, transportowe, porządkowe. Widać też, do jakiego stanu tych ludzi doprowadzono poprzez ciężką pracę. Głodowe racje żywnościowe, które nie przekraczały 1200-1300 kilokalorii, później były stale zmniejszane z uwagi na też problemy z dostawami żywności. Także już pod koniec pracy, już w momencie, kiedy budowa była ewakuowana, kiedy pracę przerwano, a część niewolniczej siły pozostawiono do ewakuacji budowy, sytuacja była najbardziej tragiczna, bo były dni, kiedy w ogóle ci ludzie posiłków nie otrzymywali. Zupa była gotowana na odpadach z buraków i śmiertelność procentowo w ostatnich miesiącach była najwyższa. Archiwum Grozrozen, które bada wątek niewolniczy siły podaje, że tutaj minimum 13 tysięcy osób przywieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów.
Co się działo z tym obiektem po opuszczeniu go przez nazistów?
Był pozostawiony. Najpierw musiały zbadać cały teren wraz z budową, oczywiście Armia Czerwona. Musieli sprawdzić, co się tutaj działo, czy nie ma jakichś zagrożeń. Jeżeli były, to musieli je wyeliminować. Na przykład jakieś pułapki, jakieś miny, bo niewykluczone, że takie tutaj pozostawiono. Później oczywiście ponownie nasze wojska też już badały teren. No i później już to stało właściwie puste. Jedyne działania, jakie tutaj podjęto, to poprzez przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych, które zajmowało się pozyskiwaniem materiałów dla odbudowy kraju, głównie zniszczonej Warszawy. I właśnie w ramach tych działań wywożono z podziemi i z terenu budowy to, czego firmy niemieckie nie zdążyły stąd ewakuować, między innymi torowiska, wagoniki, materiały budowlane, to jechało w głąb Warszawy. Później jeszcze w 1964 roku były też prowadzone przez Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich badania, które miały potwierdzić to istnienie dwóch zbiorowych mogił w Walimiu i w dzisiejszych Kolcach i później właściwie już był spokój. Tam gdzieś jeszcze jakieś podejmowane były próby w latach 70. przez pana Jerzego Cera i to były takie pierwsze badania odnotowane, żeby wyjaśnić, co tutaj budowano, co się tutaj działo. No i później nabierało to rozpędu i tak na dobrą sprawę dopiero lat 90. wzrosło zainteresowanie tematem i historią budowy od momentu, kiedy na Szesztonie w styczniu 1995 roku zostało udostępnione to stąd do zwiedzania.
I już liczycie sobie ponad 30 lat.
Tak, ponad 30 lat już trasa tutaj funkcjonuje. Powinny takie miejsca funkcjonować, być dostępne dla turystów. Musimy tutaj mówić o tym, co się działo, co ludzie przeżyli. Nie możemy ciągle żyć mitami i fikcją. My tutaj, jeśli chodzi o nasz obiekt, staramy się jakoś bardzo duży nacisk na te informacje, które są już pozyskane i potwierdzone. No i też podkreślamy historię ludzi. Martyrologia tu jest dla nas bardzo ważna. To jest ważne też po to, żeby przestrzegać kolejne pokolenia, co się działo w czasie II wojny światowej, jak się kończy chęć zawładnięcia nad innym narodem, nad światem, jakie są tego konsekwencje. To, co działo się przy realizacji projektu RIZE, jest jednym z wielu przykładów. Przejdziemy teraz do miejsca, które też przez wiele lat wzbudzało wiele emocji. Przechodzimy do drugiej szczelni, a w niej mamy dwa zawały. Rumorz skalny, który blokuje przejście między drugą i trzecią szczelnią. Przez wiele lat nie mieliśmy wiedzy na temat tego, dlaczego te zawały powstały. No i snuliśmy oczywiście domysły na temat tego, że pewnie coś tutaj ukryto, że ukryto skrzynię ze złotem, bursztynową komnatą. No taka była narracja wynikająca z niewiedzy, niezrozumienia tego, co się tutaj wydarzyło. No, przychodząc tutaj pierwszy raz, nasi rodacy z ledwo świecącymi lampkami czy świeczkami, jak zobaczyli taki zawał, to z góry założyli, że pewnie zawały spowodowano celowo, żeby zamknąć dostęp do jakichś fragmentów tych podziemi i my też jakby tutaj przewodnicy i ludzie związani z obiektem też przez wiele lat byliśmy pod wpływem tych mitów i legend. Dopiero geolodzy nas uświadomili, że firma Albert Hof, która drążyła w czasie wojny obiekt, przerwała uskok geologiczny, który między drugą i trzecią szczelnią przecina górotwór. Firma po prostu nie poradziła sobie z napotkanym problemem. Powstały dwa naturalne zawały, których no, niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj usunąć. Górotwór jest tak mocno uszkodzony, że koszty jego zabezpieczenia, oczyszczenia tego miejsca liczone są w milionach złotych i takie miejsca będą zawsze jakby podstawą do kreowania mitów i legend, ale ważne jest to, żeby podchodzić do nich z przymrużeniem oka, a nie wierzyć naiwnie w to, że tutaj ukryto ciężarówki czy pociągi ze złotem. Powinniśmy takie wersje traktować z przymrużeniem oka i skupiać się na tym, co faktycznie tutaj wydarzyło.
A czym wyróżnia się rzeczka na tle pozostałych obiektów?
Każdy obiekt jest inny. Każdy ma inny rozmiar, inny stopień ukończenia. Nasz obiekt, mimo że jest trzecim co do wielkości obiektem i jest jakby w tej grupie mniejszych obiektów, jest takim obiektem skondensowanym, obiektem takim w pigułce, dlatego że mamy elementy obetonowane i takie, które inne, dużo większe obiekty nie mają. I my jesteśmy w stanie to na dość małym terenie wszystko pokazać, jak poszczególne obiekty już miały wyglądać, i jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Tutaj w naszym obiekcie mamy jakość, a nie ilość, jeśli chodzi o wnętrza tych podziemi. Przejdziemy się jeszcze raz do największej komory, jaka tutaj została wydrążona, która też wzbudzała przez wiele lat i myślę, że nadal wzbudza wiele emocji, to właśnie na podstawie tych dużych przekroi, które drążono na Tryngursowi w ramach projektu RIZE, powstały te wersje o tym, że tu pociągi miały wjeżdżać, że V2 miały być składane i to też przyczynili się do tego nasi rodacy osiedlani po wojnie, którzy przechodzą tutaj ze świeczką, nie tylko na temat zawału snuli coraz dziwniejsze teorie, ale na temat tych dużych komor również. No, jak zobaczyli taki przekrój, to z góry założyli, że to pewnie musiało coś zostać wprowadzone dużego, tak? Albo pociągi, albo V2.
My właśnie widzimy taki przekrój.
Tak, dokładnie. 10 metrów wysokości, 8 szerokości, blisko 40 metrów długości, a docelowo planowano 80, bo od trzeciej szczelni była drążona druga część i planowano ich połączenie, także komora robiłaby jeszcze większe wrażenie, ale dzisiaj dzięki dokumentom, które znaleziono w archiwach niemieckich, wiemy, że o czym już wcześniej wspominałem, tutaj planowano przekrój C. czyli trzypoziomowy o szerokości 6 metrów. Zamieniono by pojemność na powierzchnię użytkową. Względy ekonomiczne. Łatwiej było wydrążyć dużą komorę, podzielić ją na piętra, niż drążyć kilka mniejszych i wejść głębiej w górotwór. Dokładnie tak samo jak przy stawieniu budynków piętrowych.
Co warto jeszcze wiedzieć o sztolniach walimskich?
Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o sztolnie walimskie, obiekt, który, no nie wiemy, jaką miał spełnić funkcję, tak, no niestety. Mimo, że co do innych obiektów, gdzieś tam w dokumentach są pewne ślady, jaką miał spełnić funkcję, są pewne jakieś tam sugestie. Co do naszego obiektu, niestety takich sugestii nie ma i tutaj nadal jakby trwa jeszcze rozważanie tego, co tutaj planowano. No i to myślę, ta zagadka też jest taką dodatkową ciekawostką obiektu. Ja tutaj jeszcze chciałem tylko dodać, że w naszym obiekcie właśnie poprzez to, że kładziemy duży nacisk na martologię, historię niewolniczej siły, mamy też poświęcone temu 3 inscenizacje multimedialne, które uruchamiam oczywiście podczas zwiedzania. 2 oczywiście nawiązujące do niewolniczej siły, a 1 do zagrożeń, przed jakimi podziemie mają chronić. Chodzi oczywiście o ochronę przed atakiem z powietrza. Tutaj zapraszamy oczywiście do Sztolni Walimskich, do zwiedzenia kompleksu Rzeczka i tutaj mamy bardzo dużo ciekawych informacji do przekazania. Warto przyjechać tutaj na miejsce i samemu przekonać się o tym, jak ciekawy jest nasz obiekt, jego historia.
O sprawy organizacyjne jeszcze za chwileczkę zapytam, ale chciałam zapytać o tą skałę. Ona tworzy bardzo piękne, kolorystycznie wnętrze.
Tak, gnejs w górach sobie, które w większości występują, ma też różny skład, no i przez to też różną kolorystykę. Od ciemnej barwy szarej po żółtą, jasną, która jest najmniej stabilna i najbardziej krucha, ale generalnie jest to twarda skała, stabilna i dlatego też te podziemia są nadal bezpieczne.
Więc jeżeli chcemy poznać historię tego obiektu, zapraszamy, by przyjechać do Sztolni Walimskich, do obiektu Rzeczka. No to powiedzmy trochę o sprawach organizacyjnych. Kiedy możemy Was odwiedzać, w jakich godzinach?
Do Sztolni Walimskich zapraszamy codziennie. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Sprzedaż biletów od godziny 9. W okresie letnim ostatnie wejście przed godziną 17 w tygodniu, w weekendy przed 18. W okresie zimowym obiekt o godzinę krócej czynny. Godziny wejść ustalamy na bieżąco, nie mamy stałych godzin wejść, ustalamy je co średnio około 40 minut od zakupu pierwszego biletu, czyli ktoś przyjdzie jako pierwszy, dopiero ustalamy godzinę wejścia i dajemy czas na ewentualne zebranie grupy i tak to funkcjonuje codziennie.
A kto przyjeżdża Was odwiedzić? Czy są to rodziny z dziećmi, czy to może miłośnicy podziemi?
Wszyscy, tak. Czy rodziny z dziećmi, czy miłośnicy II wojny światowej, pasjonaci, eksploratorzy, starsze osoby, ludzie z zagranicy, którzy też gdzieś tam w tych swoich mediach obejrzeli film o Rize i też tutaj przyjeżdżają, żeby nocnie zobaczyć, przekonać się o tym, co tutaj wybudowano, co się tutaj znajduje. Także wachlarz turystów oczywiście bardzo duży, myślę, jak w każdym obiekcie, także zapraszamy wszystkich. Oczywiście takie obiekty są bardziej dedykowane dla starszych dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, z uwagi też na trudną historię, którą tutaj przedstawiamy, ale zdarzają się też rodziny, którzy przyjeżdżają tutaj z małymi dziećmi i też dzielnie zwiedzają podziemia, chociaż zdarza się, że turyści też wcześniej wychodzą, bo dzieci po prostu sobie tutaj nie czasami nie dają rady, co jest zrozumiałe, to sobie jednak podziemia, chłodno, wilgotno, też na początku długie postoje, kiedy przedstawiamy, prezentujemy historię, ale generalnie większość tutaj maluszków też zwiedza nasz obiekt, także zapraszamy oczywiście wszystkich. Po wcześniejszym oczywiście tutaj jakby dowiedzeniu się, jak to zwiedzanie wygląda. Myślę, że wszyscy tutaj wiemy, jak ich dzieci reagują, tak wiedzą, jak się dzieci tutaj zachowają, czy dadzą radę i z tym nie ma problemu. Nie mam ograniczeń wiekowych, to też jest ważne, ale to już decyzja po uprzedzeniu rodziców pozostawiamy właśnie opiekunom, rodzicom, czy są w stanie tutaj z dziećmi wejść i większość turystów z tego korzysta i zwiedza nasz obiekt, łącznie właśnie z maluszkami.
A gdzie możemy szukać informacji o obiekcie?
Na stronie sztolnie.pl, to jest nasza strona. No i to oczywiście też na Facebooku mamy stronę Sztolnie Walimskie, na której też są oczywiście niezbędne informacje.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść, przybliżenie nam historii tego obiektu. Ja przypomnę, opowiadał nam o niej Marcin Pasek, przewodnik po Sztolniach Walimskich.
Tak, dokładnie. Zapraszamy do zwiedzania. Ja tutaj praktycznie codziennie prowadzę, także można też mnie spotkać w tej trasie i zwiedzać ze mną podziemia. Do zobaczenia.